Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Odnowienie tożsamości chrzcielnej oraz nowa ewangelizacja. Jakie jeszcze inne nowe wyzwania niosą założenia 4-letniego programu duszpasterskiego? Z przewodniczącym Episkopatu Polski, arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, rozmawia o tym ksiądz Tadeusz Cieślak. Zapraszam na nasz magazyn.
Moim gościem jest ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu Polski. Księże arcybiskupie, jednym z tematów podjętych podczas ostatniego zebrania plenarnego Episkopatu był program duszpasterski. Na jakim etapie realizacji znajduje się ten program?
Jak wiadomo, w ubiegłym roku rozpoczął się ten program 4-letni, który zakłada pogłębienie tożsamości chrzcielnej. To jest taki główny cel programu duszpasterskiego ze względu też na nadchodzący rok 2016, czyli praktycznie 1050. rocznicę chrztu Polski. I w tej perspektywie przygotowaliśmy w Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu ten program 4-letni, który od 2013 się zaczął, wierzę w Syna Bożego, potem nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, to rozpocznie się od pierwszej niedzieli Adwentu, następnie nowe życie w Chrystusie i idźcie i głoście, czyli praktycznie od nawrócenia do apostolstwa. Teraz z pierwszą niedzielą Adwentu mamy rozpocząć ten drugi rok realizacji tego programu Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, czyli praktycznie rok, który ma nacisk położyć przede wszystkim na rekolekcje ewangelizacyjne, potem także to przepowiadanie kerygmatyczne. Pracujemy też nad odnową przygotowania rodziców i ich rodziców chrzestnych do chrztu ich dzieci, czyli praktycznie część związana z katechezą dorosłych, ta część ewangelizacyjna. No i oczywiście też to zakłada także odnowę tego duszpasterstwa biblijnego. Ale w tym wszystkim idzie o to, żeby też i ten nurt taki związany z nawróceniem, z metanoją, był mocniej zaakcentowany w tym nadchodzącym roku. I to jest coś, co po doświadczeniu spotkania z Chrystusem, Synem Bożym, czyli w tym pierwszym roku, ma zająć nasze serca i umysły w następnym. Pierwszy etap programu duszpasterskiego myśmy poświęcili na odkrywanie i głoszenie kerygmatu, bo autentyczne nawrócenie jest tym owocem przyjęcia kerygmatu przez człowieka. To teraz chcemy zwrócić się ku temu procesowi, który powinien wzrastać, przynajmniej prowadzić do wzrostu dojrzałości wierzy. Trzeba dużego zaangażowania też nie tylko samych duszpasterzy, ale przede wszystkim właśnie też i wiernych świeckich.
No właśnie, jakie są konkretne efekty tego programu, czy wdrażania go w życie?
Tutaj myśmy starali się mocno zaakcentować razem z tym początkiem Adwentu znaczenie sakramentu pojednania i pokuty w życiu wierzących. Trzeba, by najpierw kapłani sami mieli żywe doświadczenie miłosierdzia Bożego, które spotykają przystępując sami do sakramentu pojednania i pokuty. Ufamy też, że ten rok duszpasterski zaowocuje tym, że kapłani w swoich wspólnotach, w swoich parafiach z nową gorliwością podejmą posługę konfesjonału, pochylając się nad tym cierpiącym z powodu grzechu człowiekiem. Wiemy, że ta praktyka dotychczasowa czasami bywa trudna, zarówno pośród młodego duchowieństwa, ale czasami także pośród duchowieństwa w średnim wieku są duże trudności. Być może one wynikają też z tego, że księża katechezą są zmęczeni, że to praktykowanie właśnie spowiadania przynosi im dużą trudność. Tymczasem wierność tej posłudze konfesjonału powinna jednak objawiać się tą większą umiejętnością zrozumienia człowieka i jego problemów. Zresztą zmienia się w pewnym sensie także sam charakter spowiedzi. Ona nie jest już często tą spowiedzią, którą my pamiętamy z dawnych lat, która była sprowadzona i skonkretyzowana w tym takim zwięzłym przedstawieniu grzechów i prośbę o przebaczenie. Teraz pojawia się coś nowego, mianowicie jakby opowiadanie swojego życia. Ludzie chcą się wypowiedzieć bardziej niż opowiedzieć swoje grzechy. I to jest taka nowa tendencja w samym sakramencie pokuty. posługa konfesjonału, no to jest część tego poznawania zapachu owiec, o którym mówi ojciec święty Franciszek, czyli bycia blisko wiernych i zdawania sobie sprawy z ich cierpienia i z ich nadziei. Tutaj ważnym celem będzie też dążenie do większego związania posługi konfesjonału z głoszeniem Słowa Bożego, to znaczy z ubiblijnieniem, spowiedzi. To ubiblijnienie sakramentu pojednania i pokuty było jednym ze wskazań praktycznych adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Verbum Domini. I to dotyczy tak samego sposobu celebrowania tego sakramentu, gdzie powinno być miejsce na proklamowanie Słowa Bożego, ale też i celebrowania nabożeństw pokutnych czy celebracji pokutnych z indywidualną spowiedzią. O tym pojawiło się też coś w Polsce, co jest związane z tak zwaną nocą konfesjonałów. Tutaj wiele diecezji przyjęło w Wielkim Poście 2014 apel ojca świętego Franciszka, zorganizowało spowiedź w ramach tej światowej inicjatywy 24 godziny dla Pana. No pamiętam, jest takie doświadczenie dosyć osobliwe, dlatego że ludzie, którzy albo są zajęci pracą, albo też nie chcą takiego spowiadania w 3 minuty, starają się znaleźć czas spokojnej spowiedzi i chętnie przychodzą właśnie na te 24 godziny dla Pana. To jest jakaś nowa forma, może ona jest osobliwa, nie jest taka zwyczajna, ale dla pewnej kategorii ludzi jest rzeczywiście użyteczna. Jest też inna inicjatywa, bardzo prosta i dawna, mianowicie to przygotowanie do spowiedzi, w ramach którego wierni otrzymują duszpasterzy rachunek sumienia dla dorosłych. To jest coś bardzo prostego i jednocześnie bardzo dobrze odbieranego przez ludzi, bo to właściwie wszystkie rachunki sumienia wyłożone Kościele nikną w mgnieniu oka, bardzo szybko są brane, czyli praktycznie ludzie chcą jakiegoś takiego pogłębionego też odniesienia do spowiedzi. Warto też razem z tym nowym rokiem przyjąć te dawne akty pokutne, które nie zastępują spowiedzi, ale rozbudzają, umacniają ducha pokuty, jak choćby pielgrzymki czy różne formy postu. A potem w ramach przygotowań do obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski jest też i prosta praktyka znana nam od dzieciństwa, mianowicie korzystanie z wiarą z wody święconej w kropielnicy w kościele. Może to wydawać się rzeczą banalną, ale kiedyś było to nie do pomyślenia, żeby ktoś wchodził do kościoła i nie przeżegnał się właśnie korzystając z kropielnicy. Potem też i warto zwrócić uwagę na Evangelii Gaudium, w którym papież Franciszek wzywa cały Kościół do nawrócenia i do misyjnego przeobrażenia, w szczególności do tego nawrócenia pastoralnego. To może dotyczy bardziej kapłanów i tych dotychczasowych form duszpasterskich, które mocno oscylują w kierunku administracji, która jest też potrzebna, ale to nawrócenie duszpasterskie jednakże miałoby iść w tym kierunku, żeby jednak inny styl odniesienia się do drugiego człowieka, do wiernych świeckich przedkładać przed oczy ponad ten styl czysto administracyjny, bo ważne są kartoteki, ważne jest prowadzenie reguł według kodeksu prawa kanonicznego, ale tutaj dużo ludzi jednak zgłasza się takich, którzy chcą właśnie może większego też i takiego podtrzymania na duchu i ukierunkowania, które idzie głębiej, poświęca im nieco więcej uwagi. Właściwie potem też inaczej traktuje tego człowieka. To zresztą nie jest nowa sprawa, bo to o tym się mówi od dawna i kiedyś był taki tekst Komitetu do Dialogu z Niewierzącymi na ten temat. Teraz bardzo dobra rzecz, która pozwala zrozumieć Ewangelii Gaudium i to nawrócone odniesienie do wiernych, mianowicie ten dokument z Aparecida, który został przetłumaczony przez ekipę księdza biskupa Rysia i wydany i dostępny jest w tej chwili wszystkim duszpasterzom i także wiernym. Wreszcie to zaangażowanie w nawrócenie powinno też zwrócić uwagę na to, że nie można być uczniem Pana Jezusa, nie będąc jednocześnie misjonarzem. To jest myśl właściwie ojca świętego Franciszka bardzo. To uczniostwo z jednej strony i zaangażowanie misyjne tworzą jedną całość. Kiedy ten awers i rewers monety zostanie zeszlifowany, przestaje ta moneta być środkiem płatniczym. I podobnie też w życiu chrześcijan. Jeśli nie łączy się tego bycia chrześcijaninem z byciem misjonarzem, to też chrześcijańskie istnienie zatracza swoją tożsamość. Może to jest to, co bezpośrednio wnosi ten nowy rok nawróceniu wierzę w życie Kościoła katolickiego w Polsce. Potem są jeszcze te sprawy dotyczące samego kontekstu, czyli praktycznie tego, co stanowi problem w programowaniu duszpasterskim, mianowicie jest jakiś cykl przygotowany tego rozwoju programu duszpasterskiego, a potem przychodzą z zewnątrz nagle inicjatywy zarówno na tym poziomie watykańskim, stolicy apostolskiej, jak i ogólnopolskim, które to inicjatywy no, trzeba jakoś też zjednoczyć z tym ogólnym nurtem programu duszpasterskiego. I tak na przykład Światowe Dni Młodzieży. One stanowią ważne wydarzenie 2016 roku i powinny być inkorporowane do tego programu duszpasterskiego i my staramy się też to zrobić. Prosiliśmy kardynała Ryłko i także księdza Suchodolskiego i wszystkich, powiedzmy, tych głównych zaangażowanych w przygotowanie Światowych Dni Młodzieży, żeby przedstawili te sprawy, które są ważne do przygotowania w tym nadchodzącym roku, już bez czekania na ostatni ten moment. To jest jedna rzecz. Potem druga sprawa, która jest dołączona do tego programu duszpasterskiego, to jest Rok Życia Konsekrowanego. To jest inicjatywa Stolicy Apostolskiej, też osobnej dykasterii. My chcemy też, żeby zwrócić uwagę na to życie konsekrowane, podkreślając przede wszystkim dwie wielkie rocznice, to znaczy 500. rocznicę urodzin świętej Teresy od Jezusa, czyli założycielki zakonu karmelitów bosych, oraz 200. rocznicę urodzin świętego Jana Bosko. Staraliśmy się włączyć te inicjatywy, które proponuje konsulta męska i żeńska w Polsce, w sensie tych swoich dat, żeby to nie pozostawało poza programem duszpasterskim, ale żeby stanowiło jego też integralną część. Potem trzecią rzeczą, która stanowi kontekst tego programu, no to jest rozwój dzieła biblijnego. Tutaj bardzo dobry przykład współpracy różnych kościelnych podmiotów stanowi właśnie też i współpraca z dziełem biblijnym. To jest ogromnie pożyteczna rzecz dla kapłanów, w szczególności gdy idzie o te pomoce homiletyczne, które przygotowuje dzieło biblijne. Tam egzegeza, powiedzmy, tych fragmentów Pisma Świętego, które są rozważane w ciągu tych niedzielnych czytań, no jest bardzo dobra. Wprawdzie tego się nie da przełożyć verbatim tak na homilię, ale to ogromnie poszerza rozeznanie przygotowującego. On potem może się poruszać po pewniejszym polu. Podobnie też ta czwarta rzecz, to znaczy ten zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw nowej ewangelizacji, kierowany przez księdza biskupa Rysia. No on też koordynuje te swoje działania ewangelizacyjne i w dniach od 17 do 20 listopada tego roku odbędą się w Nałęczowie ogólnopolskie rekolekcje kerygmatyczne, które poprowadzi José Prado Flores, a potem na rok 2015 planowany jest kolejny kongres nowej ewangelizacji, tym razem poświęcony ewangelizacji terenów wiejskich, które nie są wcale tak jednorodne, jak nam się wydaje na pierwszy rzut oka. Jeszcze ostatnia rzecz, to jest takie przybliżenie, próba przybliżenia tego programu duszpasterskiego wiernym świeckim w formie właśnie tego forum poznańskiego duszpasterskiego, które odbędzie się na Politechnice od 21 września 2014. W tym forum weźmie udział kardynał Cordes z Watykanu i ojciec profesor Jan Kłoczowski, ojciec Piotr Śliwiński, który akurat w tej kwestii spowiednictwa jest teraz bardzo rozchwytywany w Polsce, oraz osoby świeckie, które w dyskusji tej panelowej będą mówiły o swoim doświadczeniu nawrócenia, Patrycja Hurlak i Radosław Pazura, Andrzej Sowa. Więc to są te rzeczy, które idą jakby wspomagając program duszpasterski, i jednocześnie nie załamując go, ale ani też nie powodując zboczenia z tego głównego toru jego biegu. Więc tyle mniej więcej tych spraw takich istotnych.
Jakie konkrety widać, gdy chodzi właśnie o ten kerygmat?
Po zakończeniu każdego roku, także tych lat poprzednich, prowadziliśmy tak zwaną mądrze ewaluację tych programów, czyli co z tego wszystkiego wynikło. Tutaj na przykład, gdy idzie o rekolekcje kerygmatyczne, no to było pierwsze podejście. Czyli praktycznie myśmy proponowali na przykład w naszej archidiecezji poznańskiej parafium przeprowadzenie rekolekcji kerygmatycznych. Około 30 parafii w takim programie pilotażowym podjęło się tego. Przygotowaliśmy księży i ekipy świeckie, które miały właśnie te rekolekcje prowadzić. Miały ostatecznie przynieść powstanie pewnych grup ruchów przyparafialnych. I po takim pierwszym podejściu i przyjrzeniu się rezultatom tego, no można być zadowolonym. To znaczy praktycznie tam, gdzie zostały przeprowadzone te rekolekcje, prawie wszędzie tam powstały nowe ruchy i nowe grupy, przynajmniej te w parafiach. Czyli jest coś, co jest konkretnym rezultatem dotykalnym, namacalnym rezultatem, owocem tego działania. Naturalnie to był program pilotażowy. W następnych latach chcemy, zbierając te doświadczenia dotychczasowe i poprawiając to, co było, wprowadzić to w szerszym, powiedzmy, wymiarze większej ilości parafii, próbować właśnie te dobre doświadczenia wykorzystać, żeby nawet jeśli chodzimy drugi rok, czy nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię, żeby nie zaniedbywać tego, co zostało dokonane dobrego i co może być pożyteczne dla samej parafii. To są takie, powiedzmy, konkretne te rezultaty, jedne z wielu konkretnych rezultatów, które cieszą i one też dają nadzieję tym księżom, którzy się zaangażowali w to, tym grupom świeckim, no, ale przede wszystkim w moim przekonaniu no, ważne jest to zaangażowanie ludzi świeckich, którzy uczą się, tak jak Ojciec Święty Franciszek mówił, uczyć się działając, czyli praktycznie nie opowiadając tylko, nie przedstawiając sobie teoretyczne sprawy, ale w działaniu, w spotkaniu z innymi ludźmi uczyć się Chrystusa i uczyć się Kościoła. To jest coś, co wnosi też ten program duszpasterski w życie Kościoła w Polsce.
Czy to oznacza, że ta ewangelizacja jest rzeczywiście nowa? To znaczy trafiono do nowych środowisk? Czy to są ci sami ludzie, którzy po prostu przychodzili do Kościoła, tylko oczekiwali jakiejś nowej propozycji?
To jedno i drugie. W części są to ludzie głęboko wierzący, którzy przychodzą, umacniają się. W części też ci, którzy stali z daleka. Są też inne próby w tej nowej ewangelizacji. Choćby wyjście na zewnątrz kościoła parafialnego i skierowanie się do szkoły, skierowanie się też do tych środowisk takich, które są oddalone. Nawet takie formy, które mogą wydawać się skrajne, jak pikiety pod domami publicznymi. To wszystko też ma swój sens.
Czy protesty przeciwko Golgota Piknik?
Czy protesty tak przeciwko Golgota Piknik, bo to praktycznie nie o protest chodzi, tylko o to, żeby pokazać, że my stoimy rzeczywiście w tej chwili na wielkim skrzyżowaniu między wolnością bezgraniczną, która nie kieruje się ani prawdą, ani dobrem, i wolnością w Chrystusie, która nie może nie kierować się prawdą i dobrem. W cudzysłowie jest ograniczona przez dobro i prawdę. I
to czy ukierunkowana.
Czy ukierunkowana, tak. Także to jest wielki, powiedzmy, punkt w tej chwili zawieszenia, dlatego że w cywilizacji pojawiło się coś takiego jak szalone pragnienie wolności, nieopamiętane pragnienie wolności, które jest ważniejsze od wszystkich innych pragnień i wszystkie inne miałyby mu się podporządkować, także prawda i dobro. I to pragnienie może być wytłumaczone też po części tym, że ludzie są pozbawieni wolności w społeczności, w której żyją.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Z arcybiskupem Stanisławem Gondeckim rozmawiał ksiądz Tadeusz Cieślak. To wszystko na dzisiaj. Jacek Domański dziękuję Państwu za uwagę i zaprasza na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.